Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Paweł Pasierbek.
W kolejnej katechezie środowej o nadziei papież wskazał, że mamy się chlubić miłością Boga, bo On nigdy nas nie zawiedzie. Polaków zachęcił do troski o chrześcijańską Europę.
Nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Claudio Guggerotti, odwiedził miasto Awdiejewka i jego okolice, które w ostatnim czasie ucierpiały pod ostrzałem rakietowym.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy prawników.
Witamy 15 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Od najmłodszych lat uczono nas, że niedobrze się przechwalać. I słusznie, bo chlubienie się tym, czym jesteśmy, czy też tym, co posiadamy, zdradza nie tylko pychę, ale także brak szacunku wobec innych. Takimi słowami Franciszek rozpoczął na dzisiejszej audiencji ogólnej swą kolejną katechezę o chrześcijańskiej nadziei.
Papież zaraz jednak zwrócił uwagę, że mimo to święty Paweł w liście do Rzymian paradoksalnie zachęca, żeby się chlubić, a czyni to aż dwa razy po kolei. Najpierw pisze, że dzięki Chrystusowi uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Zostajemy zachęceni, by chlubić się obfitością łaski, którą przez wiarę jesteśmy przepojeni w Jezusie Chrystusie. Paweł chce nam uzmysłowić, że jeśli nauczymy się odczytywać wszystko w świetle Ducha Świętego, to zdamy sobie sprawę, że wszystko jest łaską, wszystko jest darem. Jeśli bowiem zwrócimy uwagę na działanie, tak w historii, jak i w naszym życiu, to nie tylko my działamy, ale działa przede wszystkim Bóg. To On jest absolutnym sprawcą, który stwarza wszystko jako dar miłości, snując wątek swego planu zbawienia i wypełniając go dla nas za pośrednictwem swego Syna, Jezusa. My mamy to wszystko uznać, zaakceptować ten plan z wdzięcznością i uczynić go motywem uwielbienia, błogosławieństwa i wielkiej radości.
Czyniąc tak, doświadczamy pokoju z Bogiem i wolności, wskazał dalej papież. Podkreślił, że obejmuje to wszystkie dziedziny życia. To pokój z samymi sobą, w rodzinie, w pracy.
Paweł jednak zachęca, byśmy chlubili się także z ucisków. To niełatwo zrozumieć. Okazuje się to dla nas trudniejsze i może się wydawać, że nie ma nic wspólnego z dopiero co opisanym stanem pokoju. Tymczasem stanowi jego najbardziej autentyczny, najprawdziwszy warunek wstępny, bowiem pokoju, który daje nam i zapewnia Pan, nie należy rozumieć jako brak trosk, rozczarowań, niedostatków, motywów cierpienia. Pokój wypływający z wiary jest darem. To łaska doświadczenia, że Bóg nas kocha i zawsze jest u naszego boku, nie zostawia nas samymi ani na jedną chwilę naszego życia.
Według apostoła Pawła, zwrócił uwagę Ojciec Święty, to właśnie wyrabia wytrwałość i ostatecznie nadzieję, a nadzieja zawieść nie może.
La speranza non delude.
Nadzieja nie zawodzi, nie opiera się na tym, co możemy uczynić, czy też czym możemy być, ani na tym, w co możemy wierzyć. Podstawą chrześcijańskiej nadziei jest to, co najwierniejsze i najbardziej pewne może istnieć, a mianowicie miłość, jaką sam Bóg żywi wobec każdego z nas. Łatwo powiedzieć, Bóg nas kocha, wszyscy to mówimy, ale pomyślcie, czy każdy z nas potrafi powiedzieć, jestem pewny, że Bóg mnie kocha?
Franciszek przyznał, że nie tak łatwo to powiedzieć, jednak jest to prawda.
Dobrym ćwiczeniem jest mówić do siebie samego, Bóg mnie kocha. To korzeń nadziei. A Pan obficie rozlał swojego Ducha, który jest miłością Bożą, w naszych sercach jako sprawcę, jako poręczyciela, właśnie po to, aby mógł ożywiać w nas wiarę i podtrzymywać przy życiu te nadzieje. To jest pewne, Bóg mnie kocha, ale czy w tej tak przykrej chwili? Tak, Bóg mnie kocha. I to mnie, który zrobiłem coś tak okropnego, tak niedobrego? Tak, Bóg mnie kocha. Tej pewności nikt nam nie odbierze. Musimy to powtarzać jako modlitwę. Bóg mnie kocha. Jestem pewny, że Bóg mnie kocha. Teraz rozumiemy, dlaczego apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy zawsze chlubili się tym wszystkim. Chlubię się miłością Boga, bo mnie kocha.
Zwracając się do obecnych na środowej audiencji Polaków, papież przypomniał wczorajsze święto patronów naszego kontynentu.
Pozdrawiam przybyłych na audiencję pielgrzymów polskich. Wczoraj wspominaliśmy świętych patronów Europy, Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa. Ci dwaj bracia, pochodzący z Salonik, przynieśli Ewangelię narodom słowiańskim. Także dzisiaj przypominają oni Europie i nam wszystkim o potrzebie zachowania jedności wiary, tradycji, kultury chrześcijańskiej i życia na co dzień Ewangelią. Wam wszystkim, którzy te wyzwania podejmujecie i wspieracie swoją modlitwą, z serca błogosławię.
Jak pogodzić prawo do rozwoju, czy to społecznego, czy kulturowego, z zachowaniem charakterystycznych elementów ludów tubylczych i ich terytoriów, to problem, o którym mówił papież na spotkaniu z ich przedstawicielami. Brali oni udział w trzecim forum im poświęconym, zorganizowanym przez Międzynarodowy Fundusz do Spraw Rozwoju Rolnego. Ojciec Święty podkreślił, że przeważać musi zawsze porozumienie, bo tylko wtedy będzie możliwe zachowanie pokojowej współpracy między rządami a rdzennymi mieszkańcami.
Franciszek zwrócił także uwagę na konieczność brania pod uwagę tożsamości ludów tubylczych w udoskonalaniu projektów i głównych założeń ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet i dzieci. A to oznacza, że rządy muszą uznać rdzennych mieszkańców za integralną część społeczeństwa, szanowaną i konsultowaną oraz w pełni uczestniczącą w życiu lokalnym i ogólnonarodowym.
Papież zachęcił Międzynarodowy Fundusz do Spraw Rozwoju Rolnego do wspierania tych inicjatyw. Taki bowiem rozwój technologiczny i gospodarczy, który nie pozostawia świata lepszym, a jakości życia integralnie wyższej, nie może być uznany za postęp.
Rada Kardynałów, która w poniedziałek zebrała się na swojej 18. sesji, dziś wieczorem kończy swe obrady. W czasie nich mówiono o niektórych dykasteriach watykańskich oraz o wyborze kandydatów na biskupów.
Kardynałowie wysłuchali także sprawozdania kardynała George'a Pella na temat reformy ekonomicznej oraz prefekta sekretariatu do spraw komunikacji księdza Dario Vigano o aktualnym stanie reformy mediów watykańskich. Przedstawiono także plan zmian częstotliwości fal radiowych i nową strategię dotyczącą strony internetowej oraz projekt reformy wydawnictwa watykańskiego. Kolejne spotkanie Rady Kardynałów odbędzie się za ponad dwa miesiące, od 24 do 26 kwietnia bieżącego roku.
Nuncjusz apostolski na Ukrainie odwiedził miasto Awdijewka i jego okolice, które w ostatnim czasie ucierpiały pod ostrzałem rakietowym. Arcybiskupowi Claudio Guggerottiemu towarzyszył charkowsko-zaporowski biskup pomocniczy Jan Sobiło. Wizyta trwała dwa dni. Jej celem było danie świadectwa o solidarności, modlitwie i błogosławieństwie papieża dla miejscowej ludności.
Mieszkańcom Awdijewki brakuje wody, światła i ogrzewania, co przy mroźnej zimie jest realną tragedią. Hierarchowie odwiedzili władze miejskie, ofiary bombardowań przebywające w szpitalu, nauczycieli zniszczonych szkół, a także dzieci ewakuowane do Światohirska.
Kościół rozmnożenia chleba w miejscowości Tabcha nad Jeziorem Galilejskim, podpalony ponad półtora roku temu przez żydowskich ekstremistów, został ponownie otwarty dla kultu. Uroczystej mszy przewodniczył tam arcybiskup Kolonii kardynał Rainer Maria Wölki, który stoi na czele niemieckiego Stowarzyszenia Ziemi Świętej. Sanktuarium jest bowiem pod opieką benedyktynów tej narodowości. Z okazji otwarcia odprawiono w nim również nabożeństwo międzywyznaniowe.
W uroczystościach wziął też udział prezydent Izraela Reuven Rivlin, który odwiedził już to miejsce krótko po wspomnianym ataku, aby wyrazić chrześcijanom solidarność. Pożar zniszczył wtedy część kościelnych budynków, ale ocalały na szczęście mozaiki z V wieku, z których najbardziej znana przedstawia chleby i ryby cudownie rozmnożone przez Pana Jezusa. W sfinansowaniu odbudowy katolickiej świątyni uczestniczyła też grupa rabinów. Szereg umiarkowanych środowisk izraelskich wyrażało ubolewanie z powodu jej podpalenia przez ekstremistów, którzy dokonali w ostatnich latach wielu podobnych aktów względem miejsc kultu, tak chrześcijańskich, jak i muzułmańskich.
Wikariusz Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy dla katolików języka hebrajskiego wystosował list otwarty do izraelskiego ministra spraw wewnętrznych w sprawie 14 chłopców urodzonych w Izraelu jako dzieci filipińskich imigrantów zarobkowych. Grozi im natychmiastowe wydalenie z kraju razem z rodzinami za brak zameldowania.
Ksiądz Dawid Neuhaus, będący równocześnie koordynatorem duszpasterstwa migrantów, przypomina w swoim liście, że w 1930 roku ówczesny prezydent Filipin przyjął ponad 1300 Żydów, którzy uciekli z Europy, ratując ich w ten sposób przed hitlerowskimi obozami zagłady.
Ksiądz Neuhaus, który sam urodził się w żydowskiej rodzinie, pisze do ministerstwa w sprawie młodych Filipińczyków zagrożonych wydaleniem. Zdecydowaliście, że nie ma dla nich miejsca w naszym państwie. Ci młodzi ludzie urodzili się tutaj, mówią niemal wyłącznie po hebrajsku, uważają Izrael za swoją ojczyznę i mają tylko jedno marzenie, żeby założyć tutaj swój dom, przyczyniając się do rozwoju i dobrobytu naszego kraju. Ich dziadkowie otworzyli na Filipinach drzwi Żydom uciekającym przed Shoah, a ich rodzice przyjechali tu, aby dbać o naszych ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych, robiąc to codziennie z oddaniem i miłością. Wielu z nich opuściło własnych rodziców w podeszłym wieku czy niepełnosprawnych lub chorych krewnych po to, aby zająć się naszymi. Możliwość wydalenia filipińskich dzieci izraelski jezuita określił jako okrucieństwo i zdradę pamięci o dobroci i hojności. Zaapelował do ministra o anulowanie odnośnego rozporządzenia.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie diecezjalnych duszpasterzy prawników. Zaprogramowanie pracy na bieżący rok oraz przygotowanie pielgrzymki prawników na Jasną Górę w pierwszą sobotę października to główne tematy spotkania, mówi ksiądz Tomasz Czarnocki, krajowy duszpasterz prawników.
Czytając rzeczywistość dzisiejszą, rzeczywistość duszpasterską, no odkrywamy potrzebę też poszerzenia, powiedzmy, takiej oferty programowej, że tak powiem. Chodzi o to, że nie możemy liczyć na to, że coraz więcej tłumów będzie przyjeżdżać na jakieś organizowane przez nas wydarzenia raz w roku, tylko chyba to trzeba też troszeczkę rozbijać na różne propozycje i zależności.
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski pracuje już nad nową podstawą programową katechezy. Ma to związek ze zmianami w polskiej edukacji, a więc likwidacją gimnazjów i powrotem do 8-letniej szkoły podstawowej. Wiadomo, że całościowej podstawy programowej nie uda się przygotować do września, stąd Komisja Wychowania wypracowuje pewne tymczasowe projekty i koncepcje, które zostaną przekazane do akceptacji biskupów. Poprzednia podstawa programowa pochodziła z roku 2001. Jak powiedział ksiądz Piotr Tomasik, członek Komisji Wychowania Katolickiego, nadszedł czas, żeby zmienić ten dokument, przejrzeć dotychczasowe założenia, nawet niezależnie od obecnej reformy. Zmienia się bowiem adresat katechezy oraz kontekst, w którym jest prowadzona.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.